poprzedzone chwilą ciszy i chwilą refleksji nad słowami lidera partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Teraz już Antoni Opaliński, Przegląd Prasy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Trzeba przyznać, że Donald Tusk niektóre rzeczy potrafi, na przykład potrafi ludzi przekonać. Otóż wygląda na to, że przekonał on znaczną część rzeczywiście przynajmniej brytyjskich publicystów. Tak jak dzisiaj patrzyłem, że warto było podjąć to ryzyko wychodzenia z Unii. Dzisiaj jest brytyjska prasa pełna złośliwych komentarzy na temat tego, że jak z takimi facetami mamy się układać, to może lepiej rzeczywiście poradzić sobie gdzieś samodzielnie na tych wielkich oceanach świata. To tyle, jeśli chodzi o Donalda Tuska. Proszę Państwa, to już Gazeta Wyborcza kontynuuje serial. Znaleźli fakturę, no i skandal polega na tym, że spółka nie chciała tej faktury zapłacić. No to cóż, no to się z czasem zdarza między spółkami i kontrahentami, że nie chcą zapłacić, wtedy trzeba iść do sądu. Nie wiem, czy to jest jeszcze skandal, no ale znaleźli fakturę, więc się cieszą. Później jeszcze wrócimy do tego artykułu. Z kolei Gazeta Polska codziennie donosy złożyli nagrań zabrakło. Po opublikowaniu przez Gazetę Wyborczą stenogramów rozmów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego, politycy opozycji jak zwykle wyrazili oburzenie, zaczęli nawet pisać donosy do prokuratury. Ale jest problem, zabrakło nośników z nagraniami, które tak poruszyły posłów PO, Ryszarda Petru i mecenasa Giertycha. Na razie wystarczy, jeśli chodzi o te sprawy związane z taśmami. W Rzeczpospolitej analiza jeszcze przemówienia wczorajszego Donalda Trumpa. Zadziorny apel o pojednanie. W orędziu o stanie państwa Donald Trump apelował o jedność i współpracę obu partii, ale i dolewał oliwy do ognia. Na stronach agencji Reutera jest to, co najbardziej światowe media ekscytuje, czyli ładne kobiety o mocnych lewicowych poglądach. I teraz jest pytanie, jak rynki finansowe mają traktować zapowiedzi pani Ocasio-Cortez, skrajnie socjalistycznej kongresmenki, która wyrasta na nową gwiazdę partii republikańskiej. No ale pewnie prędko jeszcze na taką prawdziwą gwiazdę nie wyrośnie, bo zdaje się, że nie ma szans w nominacjach prezydenckich, więc jeszcze póki nie grozi nam piękna socjalistyczny prezydent Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza, że Donald Trump zapowiedział, że żadnego socjalizmu tam nie będzie. A Aleksander Łukaszenko cały czas blefuje. Białorusko-rosyjskie relacje coraz bardziej przypominają popularną grę karcianą, w którą Mińsk ciągle podbija stawkę. No może i Mińsk podbija stawkę, ale to jednak Rosja trzyma bank. Dalsze jeszcze są komentarze o tych sprawach związanych z polskim, z grafenem i pytaniem, dlaczego żeśmy stracili naszą szansę technologiczną. Telewizja Kurskiego ma kłopot z rzetelnością, tak przynajmniej twierdzi Rzeczpospolita. Nie wiem, nie oglądam telewizji, ale to są jakieś walki między różnymi koncernami medialnymi. PO chce ustanowić 9-dniowe superświęto, proszę Państwa. W tej kadencji mamy wysypy podobnych pomysłów. Proszę Państwa, 10 czerwca Jan Paweł II odbył swoją pierwszą pielgrzymkę do Warszawy i w 40. rocznicę tamtych wydarzeń mielibyśmy obchodzić najdłuższe w historii, bo aż 9-dniowe święto. Projekt uchwały w tej sprawie złożyli senatorowie PO. Ciekawe, czy w Polsce da się wygrać wybory, proponując coraz dłuższe weekendy. Dziennik Gazeta Prawna. O, i tu jest, proszę Państwa, poważna sprawa. Archiwa niezgody. Amerykańscy dyplomaci zaangażowali się we wtorek w rozmowy między US Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie a Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie dostępu do archiwów dotyczących zagłady europejskich Żydów. Jak mówią osoby znające szczegóły negocjacji, Amerykanie stawiają wygórowane żądania, których IPN nie jest w stanie spełnić z przyczyn kadrowych i technicznych. Kolejna runda rozmów ma się odbyć w ciągu 2 miesięcy. Na razie nie wiadomo, czy znów weźmie w niej udział ambasador USA Georgette Mosbacher, której wtorkowe spotkanie z kierownictwem Instytutu było kolejną tego typu interwencją dyplomatyczną. Ja bym się bardzo chciał doczekać, żeby ktoś powiedział pani Mosbacher, żeby się przestała zachowywać jak w podbitym kraju, bo naprawdę jeżeli w Polsce kiedyś wybory wygra partia prorosyjska, to będzie mogła pani Mosbacher przedstawić chyba jakiś, nie wiem, medal. A swoją drogą Amerykanie, jeśli chodzi o te archiwa, są bezczelni, dlatego że wystarczyłoby, żeby nam zaproponowali, że nam przyślą bezpłatne kopie różnych swoich archiwaliów, które są pochodzenia na przykład z Polski, a mają ich bardzo, bardzo dużo, co więcej niektórych instytucje takie archiwalia cały czas skupują, więc to jest tyle, jeśli chodzi o traktowanie nas przez naszych drogich sojuszników. Na drugiej stronie, ale tu już nie będziemy mówić, bo tu kolejna, tym razem Jakuba Kapiszewskiego, analiza przemówienia Donalda Trumpa, prezydenckie orędzie o losach świata, to z kolei artykuł Radosława Korzyckiego. W tej naszej medialnej epoce wszyscy bardziej patrzą na obrazki niż na treść, dlatego że świat głównie ekscytuje się różnymi zdjęciami, a to takimi, że kongresmenki z Partii Demokratycznej wystąpiły na biało, to jest podobno na cześć stulecia wystąpienia sufrażystek o prawa wyborcze kobiet amerykańskich, a to o to, że szefowa Izby Reprezentantów klaskała, ale klaskała jakby z takim przekąsem. Tak to jest, że bardziej się zwraca uwagę na to niż na treść. Spójrzmy w takim razie, czy jest coś, jeśli chodzi o sprawy zagraniczne. Aha, w Politico bardzo ciekawy artykuł na temat Macedonii. Przepraszam, teraz to już jest Macedonia Północna i na temat tego, jak zmieni się sytuacja geopolityczna na Bałkanach, kiedy Macedonia stanie się członkiem NATO. Otóż wygląda na to, że zmieni się tak, że Rosji pozostanie już tylko Serbia, albo aż Serbia, bo to jest wciąż tam jeden z silniejszych krajów, natomiast nie zmienia to faktu, że ten nacisk krajów, zarówno krajów Zachodu, jak i Stanów Zjednoczonych, żeby ta biedna Macedonia uległa Grecji i zmieniła nazwę na Macedonię Północną, w tle miał interesy geopolityczne. Chodziło o to, żeby Grecja nie blokowała przyjęcia Macedonii, przede wszystkim do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Bałkany to zawsze była beczka prochów i cały czas się to dzieje. Czy Agrounia chce ubić polityczny interes na rolnikach? Tutaj jest krytyczny artykuł na temat wczorajszego wystąpienia rolników. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że wczoraj krytycznie o Agrounii wypowiedział się, a bardzo pozytywnie o ministrze obecnym rolnictwa. Wypowiedział się były minister rolnictwa, pan Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego w popołudniowej audycji Radia Wnet, który notabene powiedział, że nie bardzo widzi możliwość sojuszu z Platformą, jeżeli Platforma będzie chciała zawierać sojusz z Robertem Biedroniem. To takie przedwyborcze układanki,
o których opowiedział w przeglądzie prasy Antoni Opaliński. Powróci do studia o godzinie 9. Teraz godzina 8:07.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 265 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 265 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Radiowy słup ogłoszeniowy.
Nie powiedział w Kurierze Wnet, w przeglądzie prasy Antoni Opaliński o Kurierze Wnet. W sobotę na Jarmarku kolejne 56. wydanie Kuriera Wnet. Tam będzie jego premiera i tam Państwa serdecznie zapraszamy od godziny 8 do godziny 15. Emili Plater 29/31. Myślę, że od godziny 11 do godziny 12 poprowadzimy stamtąd audycję, a to będą piosenki na życzenie. Ta audycja jeszcze nie ma tytułu, to też może będzie jakiś plebiscyt wśród słuchaczy, wśród uczestników jarmarku, bo tylko w czasie jarmarku na żywo będzie można zamówić piosenkę i dedykować ją komu się chce dedykować. To może tam ustalimy też tytuł tej audycji. A teraz 8:08. Gościem Poranka Wnet jest pan Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Serial Gazety Wyborczej trwa. Premierze, oto faktura dla Srebrnej. To dzisiaj na pierwszej stronie. Komentarz pana posła w tej sprawie i w tych sprawach jest jaki?
Każdy fakturę może wystawić, ja też mogę taką fakturę wystawić, refaktura kosztów, tak? No to jest, nie jest żaden dowód, że jakiekolwiek koszty zostały poniesione. Te faktury właśnie dotyczące kosztów są istotne i z tego co wiem, to o te faktury chodziło, a nie faktura. No, dlaczego tylko na 1,5 miliona? Może pewnie wystawić na 5-10, no. Każdy może wystawić taką fakturę.
W każdym razie ten serial Gazety Wyborczej trwa. Jak myśli pan, czym to się skończy? Jakie będą konsekwencje tego?
No trudno przewidzieć, bo to jest takie sączenie takiej nienawiści do Prawa i Sprawiedliwości. Każda tytułowa strona Gazety Wyborczej ostatnio epatuje tym problemem Jarosława Kaczyńskiego, Prawa i Sprawiedliwości, że były jakieś nieprawidłowości. Taśmy to zawsze jest jakieś takie pokazanie, że coś było nie w porządku. Mam nadzieję, że nic z tego nie będzie, że nasz elektorat zresztą nie czyta Gazety Wyborczej, więc to nie będzie miało żadnego znaczenia. A tamtego i tak nie, pewnie to tylko utwierdza w przekonaniu, że Prawo i Sprawiedliwość to jest niedemokratyczna partia, która niszczy Polskę.
Patrzę,
i tego już na pewno nie zmienimy, chociaż...
Patrzę na Gazetę Wyborczą jeszcze przez chwilę, bo z ciekawości, ile miejsca poświęciła Komisji VAT-owskiej, Komisji Śledczej. Nie wiem, czy się przejrzałem całą i nie zauważyłem ani jednego zdania na temat Komisji VAT-owskiej. Może tej Komisji VAT-owskiej nie ma.
No, oni jej nie widzą, tak? To jest oczywiste. Dla nich jesteśmy tylko i wyłącznie komisją polityczną, która ma za zadanie polityczne złapanie kogoś, nieważne kogo i za co, byle kogoś złapać, co jest oczywiste nieprawdą. Myślę, że tak merytorycznej komisji nie było i tak no, mówimy o tym, że to komisja wagi ciężkiej, bo rzeczywiście...
A nie, przepraszam, w środę przed Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT stanęli według PiS główna twarz nieudolności i nieefektywności w walce z mafiami podatkowymi, czyli były wiceminister finansów Andrzej Parafinowicz, obciążył Jarosława Guzina oraz najważniejszego dla PiS świadka Elżbietę Chojnę-Duch. Taki jest lead do tego artykułu na 10 stronie Gazety Wyborczej.
No to właśnie, to jest to, co... To, że najważniejsza osoba, to wszyscy świadkowie z tamtej strony mówili, że właśnie na Parafianowiczu wszyscy, że tak powiem, oczekiwali od niego, że on będzie walczył z mafiami, że to jest ten szeryf, który ma wszystkie instrumenty, wywiad skarbowy, informację skarbową, był przedstawicielem OLAF-u, czyli takiej polskiej placówki dotyczącej walki z korupcją z Unii Europejskiej. Także miał największą władzę, nikt jeszcze w III Rzeczpospolitej nie miał takiej władzy, jeżeli chodzi o dostęp do informacji i możliwości walki z mafiami. Dlatego jest tak ważnym świadkiem i rzeczywiście ciekawe to, co gazeta napisała, to, że w jakimś sensie jest prawdą, ponieważ no, niepamięć tego pana jest ogromna, ale takie szczegóły jak to, że zaraz na początku, kiedy rozpoczął swoją pracę, przyszła do niego pani minister i od razu mówi, nie wie dlaczego, ale chciała ocieplić stosunki, zaproponowała mu wyjazd na Seszele do jakiegoś znajomego przedsiębiorcy, żeby sobie odpoczywał. Każdy może w tej chwili taką kalumnię rzucić. To jest w pewnym sensie zarzut korupcyjny. Pytaliśmy się, czy to gdzieś zgłosił. No nie zgłosił, teraz sobie przypomniał. No i rzeczywiście przypomniał sobie, że minister Gowin, ówczesny minister sprawiedliwości, przychodził do niego, żeby wprowadzić taką automatyczną rejestrację podatników VAT. No ale to po pierwsze się nie udało, więc i tak zrobiono tak, jak on chciał. A po drugie, to zapomniał, że w tym samym czasie jego ministerstwo, inne departamenty taki sam projekt miały, żeby wprowadzić też automatyczną rejestrację podatku VAT. To o tym już zapomniał. Ale oczywiście rzucić jakieś tam też oskarżenie wobec osoby, która w tej chwili jest kojarzona z naszym środowiskiem, no to o tym oczywiście nie zapomniał. O ważnych sprawach, różnego rodzaju analizach, które sam robił, albo też jego podwładni robili, z których wynikało, że są wyłudzenia podatku VAT idące w miliardy, tak? No to o tym nie pamiętał.
O tym nie pamiętał, a jak korzystał z tych instrumentów, które miał, czyli tego wszystkiego, co aparatu skarbowego, możliwości, rozumiem też, inwigilacyjnych, wglądów, dokumentów, wglądu we wszystkie papiery.
Tak, no miał dostęp do każdego konta bankowego, do pana redaktora konta bankowego, mógł jednym enter wejść, tak, i się dowiedzieć, jakie jest konto i podsłuchy, te wszystkie rzeczy to były w jego zasięgu, tak, no miał też pracowników ABW bezpośrednio, zresztą przyznał, że było tam 5 czy 6 oddelegowanych pracowników ABW do administracji skarbowej, którzy bezpośrednio byli pracownikami i ministerstwa, i pracownikami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na moje pytanie, czy sam był pracownikiem ABW, przez minutę się zastanawiał, po minucie powiedział, że nie był. Także też było ciekawe to milczenie, takie zdziwienie. Najpierw się zapytał, dlaczego się o to pytam, no potem w końcu po długim milczeniu odpowiedział, że nie był. No, czy innych służb był, tego nie wiem. No, pytałem się o ABW. Natomiast on z tych instrumentów korzystał w taki dosyć ułomny sposób, bo też wiele tam było braków, tak? I pytałem się, czy składał jakieś wnioski, żeby poprawić tą możliwość jeszcze lepszej współpracy ze służbami. Na przykład CBS się skarżył, że nie ma dostępu do kont bankowych. Tak? I on powiedział, że nie da im. Napisał, że on się boi o to, że będą ujawniane jakieś informacje. No jeżeli Centralne Biuro Śledcze nie ma dostępu, a ma walczyć, bo to jest ten instrument taki operacyjny, tak? On jako administracja skarbowa, kontrola, wywiad skarbowy, tak, no powinien dostarczać informacje, część, ale też część czerpać z innych służb. No tej współpracy z tymi służbami jednak nie było, mimo że byli wspólni pracownicy, na przykład z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ale już CBS i CBA, no już ta współpraca była gorsza. I to, że to nieskutecznie działało, to widać po faktach, tak? Ta luka VAT-owska, to nie myśmy to, tą lukę wyliczali, tylko wyliczała Unia Europejska, Bank Światowy, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers, Ministerstwo, to są wielkie firmy światowe, także Ministerstwo Finansów, a teraz nagle jest próba dezawuowania tych wszystkich wyliczeń i zrobiono, były wiceminister i w tej chwili jeden z doradców posła Konwińskiego, napisali opracowanie, że była cykliczność i to tłumaczy wszystko. Tak? Czekamy na dobrą koniunkturę. Jak jest dobra koniunktura, to VAT rośnie, jak jest zła koniunktura, to VAT spada i to jest wytłumaczenie problemów.
I to jest odpowiedź na pytanie, ale tam nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego koniunktura i nie koniunktura, tylko dlaczego system był niesprawny, dlaczego była dziura VAT-owska. I najważniejsze pytanie, czy ten system był niesprawny przez inercję urzędu, która się zdarza w każdym państwie, czy też jest ktoś, kogo już możemy wskazać jako kogoś, kto chronił dziurę VAT-owską po to, żeby czerpać z tego korzyści?
No jeszcze nie mamy za wcześnie na to, żeby powiedzieć, kto jest za to odpowiedzialny. Niewątpliwie wiemy już, że były opóźnienia, że była swego rodzaju bezczynność organów administracji państwowej, które, szczególnie Ministerstwa Finansów, które nie składało w odpowiednim czasie nowych projektów uszczelniających, a nawet w początkowym okresie, czyli 2008 rok, mocno rozszczelniono ten system poprzez działalność słynnej komisji Przyjazne Państwo, znanego posła z Lublina. I powoływano się na to, że myśmy w 2006 roku z takimi pomysłami wyszli jako Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Tylko że pomysły z 2006 i z 2007 roku były w najlepszej koniunkturze, czyli mieliśmy najlepszą ściągalność podatku VAT w Europie. Mieliśmy drugie miejsce po Holandii, jeżeli chodzi o ściągalność podatku VAT. Najmniejsza dziura w historii w Polsce w tym czasie była. Więc wtedy mogliśmy myśleć o tym, żeby ułatwiać przedsiębiorcom, ponieważ jest dobrze, tak? No nie ma oszustów, wszyscy płacą uczciwie. Ale już w 2008 roku w kwietniu 2008 roku generał Wojtunik, szef CBS, napisał raport, z którego wynikało, że już rozpoczęły się, czy wyraźnie widać wyłudzenia w podatku VAT w zakresie paliw. On to już pokazał, że są firmy krzaki, że znikający podatnicy i pokazał, co trzeba zrobić. W tym raporcie jest napisane, że trzeba zrobić reformy administracji skarbowej, czyli zmiany systemowe i dokonać wielu zmian prawnych, legislacyjnych. I co zrobiono? On to raport przedstawił swoim szefom, czyli Komenda Główna Policji i minister spraw wewnętrznych Grzegorz Schetyna. Generał Rapacki, który był wiceministrem i jego podwładny szczególnie, kazali to Wojtunikowi zrealizować. No ale jak mógł dyrektor departamentu w Komendzie Głównej Policji, no przecież to jest bardzo niski szczebel administracji, tak? Prowadzić reformy administracji, wprowadzić zmiany legislacyjne. Napisano mu, że proszę to zrealizować, jak będzie miał pan problemy, to proszę prosić o wsparcie, tak? No i oczywiście nic z tego nie zrobił, nie był w stanie tego zrealizować. Potem poszedł do CBA, no i tam w CBA już, tu jeszcze jako policjant, tak, w CBS-u, no widać, że zaczął dobrze. Ale potem już w tym CBA, no to wiemy, że nie robił nic, najpierw przyszedł ratować CBA, powiedział, że po Kamiński musiał ratować, tylko zapomniał dodać, że jak Kamiński został szefem CBA, to pierwsze, co mu zrobił premier Tusk, to obniżył o 20% budżet, tak, ze 120 milionów w 2008 roku do 100 milionów mu obniżył, tak, no 20% w ciągu z dnia na dzień, że tak powiem, no to jest praktycznie ubezwłasnowolnienie, tak, no trzeba reformę robić, zwalniać ludzi i tak dalej, no i tak to wtedy było. Ta wiedza była od 2008 roku, że jest źle. Co roku właściwie dostawali informacje, ale nic z tym nie robiono. Nic. Cały czas było takie gonienie króliczka. Cały czas opowiadają, że no zawsze policja, administracja jest za krok za złodziejami. No ale tak się nie można tłumaczyć, że przez 8 lat byliśmy krok za złodziejami. To już nie byliśmy krok, byliśmy już 100 czy kilometr za nimi. No. Oni uciekali i kradli te miliardy. I to jest ewidentne. No teraz próba, że tak powiem, zamazania tego, no to jest jakaś liczenie na to, że ludzie są, że tak powiem, no nierozgarnięci, ciągle są analfabetami, nie potrafią sami przeczytać tego, co oni też przygotowywali.
No, dzisiaj kolejne przesłuchania przed komisją śledczą, przed komisją VAT-ową Sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Janusz Cichoń będzie przesłuchiwany. Co, jakie pytania i jaką wiedzę posiada i którą by chciała posiąść komisja?
No mam nadzieję, że pan poseł nie będzie zaprzeczał temu, że jak przyszedł do ministerstwa, to sam się zdziwił, że są takie duże problemy. Powiedział, że będzie, jak zapytano go wtedy, co będzie robił, będę łatał dziury. Czyli jakieś dziury już widział, że są. No niestety po dobrym roku pracy zrezygnował. Natomiast sam wykazywał wtedy, że rzeczywiście jest problem, że VAT jest wyłudzany, że jest luka VAT-owska, że sam te rzeczy wtedy widział. No zobaczymy, czy teraz będzie to potwierdzał, czy też zacznie zaprzeczać, że w ciągu roku nic nie mógł zrobić i tak naprawdę to, no, jak wszyscy mówią, było dobrze, tak? No, każdy mówi, że było dobrze, wszyscy robili to, co trzeba, kilkadziesiąt tysięcy pracowników, wszyscy zagonieni, no jak w tym starym kawale, tak, że latają z tą taczką, nie zdążyli jej załadować. No to chyba też tak wyglądało, bo wszyscy zapracowani, no premie płacono, ludziom trzeba płacić, to jest oczywiste, tylko że bardzo często płacono tylko za to, że ktoś wystawił decyzję o tym, że powinny być zwrócone VAT na przykład na 1 000 000 zł. Ale to był wobec słupa, wobec firmy nieistniejącej i była premia. Przecież z góry było wiadomo, że ani złotówki się z tego nie odzyska. Ale premię płacono ludziom. No, dyrektorzy izb skarbowych po 1 000 000 zł, 16 było, potrafili po 1 000 000 zł rocznie dostawać premii. Latali nawet samolotami sobie do Warszawy, tak, w delegacje. No, to są rzeczy, które wtedy oczywiście żadne media tego nie nagłaśniały, bo nie było mediów, które mogłyby to robić w sposób taki dosyć istotny, tak, czyli no, o dużej słyszalności. Tak, nasze media, te konserwatywne, wtedy były raczkujące, zresztą czy pana redaktora też, no to wtedy wiadomo, że zasięg był niewielki, tak. I innych też nie mieliśmy. A teraz z tego się to się umniejsza, tak? A jakiekolwiek inne po naszej stronie, no to są wyolbrzymiane rzeczy i próba, że tak powiem, no, odwracania kota ogonem.
Ale to jeszcze raz powiedzmy. Dyrektorzy, czyli funkcjonariusze publiczni dostawali po 1 000 000...
Znaczy w sumie 16 dostawało w ciągu roku na przykład 1 000 000 zł.
A 1 000 000 na 16?
Na 16,
nie,
tak.
Każdy
nie,
po milionie,
nie,
tylko
1 000 000 na 16.
1 000 000 na 16, takie były premie. Jeśli chodzi o dalsze postępowanie komisji, to przed komisją jeszcze przed...
No jeszcze kilkudziesięciu świadków. Do końca czerwca praktycznie mamy rozpisany już plan przesłuchań. W lipcu chcielibyśmy już przystąpić do pisania raportu. Sierpień jest, no, wakacje sejmowe, trochę musimy też mieć odpoczynku, no, bo pracujemy, tu się nie skarżymy, tak? No, wszyscy ciężko pracują, ale we wrześniu musimy raport przedstawić Sejmowi, ponieważ na październik już praktycznie nie ma posiedzeń Sejmu, także we wrześniu musi być raport przedstawiony. To jest ogrom materiałów. No, materiałów to są, powiedzmy, możemy powiedzieć, że to, nie wiem, 1 000 000 stron. W tej chwili pracujemy nad jakimiś możliwością informatycznego przerobienia tego wszystkiego, bo sami nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przeczytać, tak? Złożyliśmy, chcemy wykorzystać służbę graniczną, Straż Graniczną. Oni mają odpowiednie instrumenty, takie analizy kryminalne, analizy właśnie dokumentów, nazwisk, no, mają nam w tym pomóc. W tej chwili te prace już trwają.
Kiedy będzie przesłuchanie Donalda Tuska?
Jeszcze decyzji w tym zakresie prezydium komisji nie podjęło.
Że będzie podjęło.
Ale, tak, że będzie, tak, ale prezydium ustala termin, tak? No i trzeba wtedy ustala, już tam sekretariat ustala konkretny termin, bo staramy się dopasować do świadka, żeby ten termin był, że tak powiem, no, pewny, że jak ustalimy, to przyjdzie świadek. Do tej pory to się udawało, tak? No, do czerwca to przesłuchanie musi być.
Dużo, dużo czasu, jeszcze trudniejsze.
No nie wiem, czy zdążymy wszystkich przesłuchać, bo też jest takie zagrożenie, że nie zdążymy.
Zna pan już te pierwsze zdania, ten wstęp do raportu i to jest tak, że przewodniczący pisze raport na podstawie myśli wszystkich, którzy są w komisji, czy też powstają różne raporty?
Nie, powstaje jeden raport przewodniczącego, oczywiście będziemy wspólnie do niego wnosić wątki. Każdy z posłów to może zrobić. No nie ma formuły raportu mniejszości, jak to na przykład jest w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Pamiętam, jak byłem wiceprzewodniczący w sprawie ówczesnego oskarżonego ministra Ziobry, taki wniosek mniejszości przygotowywałem. No teraz takiej formuły nie ma w komisji śledczej.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Kazimierz Smoliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Komisji Śledczej do spraw afery VAT, był gościem Poranka.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
I my również dziękujemy. Na zegarze godzina 8:29.